Rozmawiamy dzisiaj o emocjach w kontekście dzieci w szkole. Dzieci, które mają rodziców, które na co dzień widują w szkole nauczycieli, więc też o emocjach nauczycieli. Był taki program Trójkąt Emocjonalny, wdrażany przez doktora Piotra Kwiatkowskiego i Agnieszkę Kwiatkowską. No właśnie, i ten program zakładał, że pracuje się z emocjami dzieci, rodziców i nauczycieli. O dzieciach, o rodzicach była mowa. To jak to jest z nauczycielami? Czy nauczyciele chętnie pracowali ze swoimi emocjami?
Tak. I tutaj w pewien sposób trudnego tematu dotykamy. A powiem tak, na początek, kiedy z panią Agnieszką przedstawialiśmy założenia, na czym to ma polegać, dlaczego nam na tym zależy, żeby przedstawiciele tych grup, tych trzech grup się zbliżyli, bardziej ludzkim językiem rozmawiali, to nauczyciele bardzo dobrze przyjęli ogólne założenia, natomiast w trakcie już prowadzenia tych zajęć, wdrażania, w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać zmiany w funkcjonowaniu i dzieciaków, i rodziców, to ja mam wrażenie, że dla nauczycieli to chyba było to największe wyzwanie. I tutaj poszczególne osoby różnie zareagowały na te propozycje warsztatów, zajęć, zmian, jakie im składaliśmy. No właśnie, ja wielokrotnie mówiłem o swojej dużej sympatii do nauczycieli i zrozumieniu, że funkcja nauczyciela, rola nauczyciela, zawód ostatecznie, chociaż jakoś chyba nie bardzo lubię w ten sposób o tym myśleć, to jest naprawdę bardzo trudna rzecz. I teraz tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę wymagania rodziców, dość często wspominałem o tym, że w dzisiejszych czasach jest rosnąca liczba rodziców, którzy boją się kontaktu ze swoim dzieckiem, nie bardzo wiedzą, jaka jest instrukcja obsługi. Boją się, że okaże się, że ich wiedza jest niewystarczająca, ich kompetencje. To coraz więcej rodziców ma pomysł taki, że to szkoła powinna wychować. W jakim kierunku powinna wychować? Też wielokrotnie dzisiaj nam się to pojawiło. Te dzieci powinny być grzeczne, dobrze ułożone, kulturalne, mówić dzień dobry, dobre oceny przynosić ze szkoły. Natomiast wielu rodziców nie do końca uwzględnia ten element emocjonalny właśnie. Więc nauczyciel z jednej strony ma sprostać oczekiwaniom rodziców, przy czym do pewnego momentu, nadal się o tym mówi, że absolutna podstawa to uświadomienie sobie, że nauczyciele i rodzice stoją po tej samej stronie i wyłącznie dobra współpraca i dobra komunikacja pomiędzy nimi przyniesie sukces wychowawczy, edukacyjny i na każdym innym polu. Natomiast wielu nauczycieli w mniej lub bardziej oficjalnych rozmowach ze mną skarży się na to, że rodzice albo jawnie nie chcą tego, albo po prostu się boją, nie wiedzą, jak to zrobić. Są gdzieś takimi rodzicami znikającymi, nieobecnymi. Więc jeżeli chodzi o wychowanie, nauczyciel zostaje pozostawiony sam sobie. Natomiast ma spełnić oczekiwania rodziców. Ma spełnić oczekiwania również pod względem kwestii merytorycznych, wiedzowych. Jest podstawa programowa, którą trzeba zrealizować. Trzeba jakoś namówić, zachęcić, zmotywować, mówiąc ładnym językiem, dzieci do tego, żeby się uczyły, odrabiały prace domowe i tak dalej. Natomiast mówiąc językiem bardziej dosadnym, ale też bardziej odzwierciedlającym rzeczywistość, mam wrażenie, zmusić te dzieciaki po prostu do tego, żeby one to robiły. Więc w wielu sytuacjach albo tak rzeczywiście jest, albo przynajmniej nauczyciel ma takie poczucie, że w zasadzie jedyną opcją to jest huknąć, wrzasnąć, spacyfikować I tyle. Niekoniecznie rozmawiać o prawdziwych emocjach, uczuciach i tak dalej. Więc w dużej mierze to, do czego my namawialiśmy nauczycieli, no dość poważnie, przynajmniej z ich perspektywy, w ich odczuciu i rozumieniu, wytrącało im w zasadzie jedyne narzędzia do pracy z tymi uczniami, jakie oni posiadali. A jeszcze inna sprawa, że jest kuratorium, jest dyrekcja szkoły, które to organy no, wymagają, żeby w szkole była dyscyplina, żeby był porządek, żeby wszystko było realizowane zgodnie z programem, zgodnie z dzwonkami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę wiele różnych rzeczy ten nauczyciel, wiele różnych wymagań ze strony różnych grup społecznych musi połączyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Troszkę rozmawialiśmy sobie w kuluarach na ten temat, że tak naprawdę nauczyciele nie do końca, znaczy szkolenie nauczyciela nie do końca w wystarczającym stopniu obejmuje szkolenie w zakresie kompetencji intrapsychicznych i interpersonalnych. Czyli ten nauczyciel, okej, jest świetnym matematykiem, świetnym biologiem, czy no, zna się na innym nauczanym przez siebie przedmiecie. Natomiast, no owszem, jest tak zwany blok pedagogiczno-psychologiczny, natomiast no, też mi się zdarzało uczestniczyć w tego rodzaju zajęciach, w sensie prowadzić je i wiem, że ten program czasem no, obejmuje na przykład takie treści, jakimi prawami rządzi się pamięć ludzka, jakie są podziały inteligencji, jakie teorie i tak dalej. Natomiast jak tutaj zrobić, żeby z uczniem usiąść, pogadać, zbudować relacje i w jaki sposób w tej relacji sobie poradzić, żeby tu z kolei nie doszło do nadmiarowego zbliżenia, że uczeń potraktuje nauczyciela jak kumpla, jak przyjaciela, bo też nie o to chodzi. Tak naprawdę są to szalenie trudne rzeczy, których no, żeby się nauczyć, trzeba praktykować, trzeba ćwiczyć. Kolejna sprawa, no mówiliśmy o tym, że okej, dziecko funkcjonuje w określonym świecie, określone wyzwania, tutaj rówieśnicy, tutaj pandemia i tak dalej, rodzic ma swoją pracę, ma wychowanie na głowie i tak dalej, a kłopoty małżeńskie. Natomiast ja mam wrażenie, w wielu sytuacjach trochę zapominamy o tym, że nauczyciel nie jest chodzącą rolą społeczną, chodzącą instytucją służącą do wychowania i nauczania, ale też jest żywym człowiekiem, który może mieć problemy finansowe, może mieć problemy zdrowotne, ma jakąś swoją rodzinę, swojego partnera życiowego, swoje dzieci, swoje zmartwienia. Natomiast wykonuje szalenie odpowiedzialną, trudną, eksploatującą pracę. Często nie za bardzo ma kiedy, ma takie możliwości, ale też wie, jak to zrobić, żeby odreagować ten stres, te wszystkie napięcia i tak dalej. Więc no, z wielu powodów okazało się, że z nauczycielami praca była najtrudniejsza i teraz... Owszem, jak w każdym innym zawodzie, również w zawodzie nauczyciela, ja mam wrażenie, że jesteśmy w stanie spotkać takie osoby, które męczą się na tym stanowisku, w tej roli, a w tym zawodzie i no, fajnie by było, jakby jednak to sobie uświadomiły i zmieniły miejsce pracy. Natomiast bardzo jestem daleki od oskarżania, kamienowania nauczycieli, bo nie chcieli, bo się nie wyrobili, bo są złymi ludźmi. No nie, no zdecydowanie nie. A w wielu momentach okazało się to po prostu zbyt trudne, że jeżeli nauczyciel ma wychowywać i wprowadzać pewnego rodzaju dyscyplinę i pilnować, żeby te lekcje jakoś w miarę dobrze funkcjonowały, ma zająć się uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, ma zrealizować podstawę programową, która często jest przeładowana, ma przeznaczyć czas na różnego rodzaju rady, zebrania, klasyfikacje, papiery i tak dalej, ma porozmawiać z rodzicami, przygotować lekcje, zaplanować wycieczki i tak dalej, no to już w pewnym momencie nie wystarcza mu energii, czasu, siły na to, żeby no, pogłębiać takie kompetencje i robić z nich użytek. Zobaczmy, że rodzic, który ma niejednokrotnie jedno dziecko, no, nie za bardzo wie, jak tutaj w relacje wchodzić, te relacje budować, podtrzymywać, a co dopiero nauczyciel, który tych dzieciaków ma no, w bezpośrednim kontakcie kilkadziesiąt czy kilkaset niejednokrotnie. Zdecydowanie większe wymagania przed nim
stoją. Czy to nie jest trudne dla nauczyciela pokazać emocje, które mogą być rozumiane jedno jako słabość, pokazać to, że na przykład nie radzi sobie w relacjach jakichś domowych, prywatnych, albo że źle się czuje i tak dalej, i tak dalej.
On nie może. Mhm. On nie może pokazać, bo będzie pokazywał swoją słabość, że sobie nie daje rady. Maska takiego, że sobie daje radę, boją się mnie, chroni go przed tym, że jest dobrym nauczycielem, wykonuje dobrze zawód, uczniowie go słuchają, ma wyniki, ma osiągnięcia i to jest cały sukces. Natomiast są też nauczyciele, którzy starają się po długich rozmowach ze mną podejść do uczniów właśnie w sposób relacyjny. Chociaż bardzo dużo to ich kosztuje i bardzo dużo czasu spędzonych z nimi w wyjaśnianie, tłumaczenie, na czym to polega, wprowadzanie takich spotkań, organizowanie programu, ale na przykład teraz mi się tak skojarzyło, jak tutaj pan doktor opowiada, że pani Gosia, która miała bardzo taką sportową, żywiołową klasę, postanowiła no, ze mną się tutaj skumać na poziomie pedagog, terapeuta, nauczyciel. Wypracowałyśmy wspólnie program i poszłyśmy tym tropem, ale jako jedyna klasa, którą ja miałam pod swoją opieką emocjonalną taką i udało się bardzo dużo uzyskać i jak ostatnio rozmawiałam z nią, ona poznała dzieci z innej strony. Nie od strony ocen, nie od strony tych łobuzów i tych geniuszy, ale że ten jest taki, a ten ma takie emocje, a ten potrafi to, a ten zaczął się fajnie wypowiadać, a to całkiem inaczej. Pamiętam takie zajęcia, kiedy rozmawialiśmy o złości, pisaliśmy o złości. Ona była w szoku, że również ona uzyskała złość od uczniów. I to było dla niej bardzo konstruktywne. Oczywiście była jej złość, no jak to? Ale później sama oceniła, że są to bardzo ważne spotkania. Bardzo dzieci jej się pozmieniały, zaczęły mówić emocjami. I teraz ta klasa, gdzie już ze mną nie było kontaktu, bo ja się bardzo ładnie wycofałam, zostawiłam pałeczkę pani Gosi. Okazało się, że oni bardzo fajne relacje mają. Ta klasa się wyciszyła, uspokoiła i nie ma problemów wychowawczych w szkole. Oni sobie dają sami radę.
I teraz się pojawia pytanie, skoro rozmawiają o emocjach, są w określonych relacjach, to po pierwsze, co na to rodzice? Znaczy, chciałbym odejść od tej konkretnej klasy, ale podejrzewam, że w wielu sytuacjach byłoby tak, że skoro dziecko się nauczyło, że w ten sposób może rozmawiać z dorosłym, na przykład nauczycielem, proszę pani, złości mnie, kiedy pani traktuje mnie w taki sposób albo mówi w taki sposób i później idzie do rodzica, no to rodzic cały zezłoszczony, zaskoczony przybiega do szkoły i robi awanturę. Czego wy uczycie mojego dziecko? A to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Nauczyciel, który nie stoi z kijem i nie stoi z batem, stara się być wyrozumiały. Oczywiście część dzieciaków zmotywuje i spowoduje, że one się będą uczyć również dla niego, ale też dla siebie. Natomiast część dzieciaków przyzwyczajonych do prawa pięści, jak rodzic zmusi zastosuje karę, no to wtedy trzeba się uczyć. A jak czegoś takiego nie robi, to można sobie odpuścić. Trzeba korzystać z tych momentów, kiedy można sobie odpuścić. Więc podejrzewam, że dla części tych dzieciaków taki nauczyciel będzie przekonujący i zachęcający do nauki, ale tylko dla części. A co z całą resztą? Również rodzice będą mieli pretensje. Również może się okazać, że w niektórych przypadkach te dzieci nie będą miały świadectwa z paskiem, nie będą miały wysokiej średniej, nie dostaną się do kolejnych prestiżowych szkół. I tak dalej, i tak dalej. I ja podejrzewam, że A z takiej naszej perspektywy ludzkiej, terapeutycznej, a to jest fajnie mieć takiego nauczyciela, być w takiej klasie, być w takiej szkole. A tylko, że ja jestem pewien, że znajdzie się wiele osób, które będą to podważać, że to jest niewłaściwe przygotowanie do funkcjonowania w dzisiejszym świecie.
Ale panie doktorze, tak było przy naszym programie przecież. Tak, my to znamy z autopsji, bo to przerobiliśmy. I to jest bardzo naturalna ochrona.
I tu
obrona.
Się pojawia taki problem. No właśnie, bo są szkoły w ten sposób się reklamujące i jakby bazujące na specyficznym podejściu, specyficznej koncepcji, z tym, że są to zazwyczaj szkoły niepubliczne. Więc rodzic wie, co robi, wysyłając dziecko, albo przynajmniej ma szansę wiedzieć, co robi, wysyłając dziecko do takiej szkoły. Natomiast, niech pani zwróci uwagę, my to zrobiliśmy w szkole, czy w szkołach publicznych. No i tutaj ja myślę, że w związku z tym, że system na wielu różnych poziomach zaczął trzeszczeć, to okazało się, że wiele różnych osób ma interes w tym, żeby być niezadowolonym, rozżalonym, przestraszonym, zbulwersowanym tym, co my wyczyniamy.
No to
w wielu momentach nie wyszło to tak, jak sobie planowaliśmy.
Oczywiście, ale nie wzięliśmy sobie pod lupę tego, że jeżeli my nawiążemy relacje z dzieckiem i nawiązywaliśmy z nimi, z ich uczuciami, z potrzebami, mogli wreszcie powiedzieć, mogli być w końcu wysłuchani, to po drugiej stronie drzwi pojawiła się zazdrość. Naturalna zazdrość, że nauczyciel nie ma takiego kontaktu, jaki my mamy. Ja to odczuwam bardzo często, kiedy prowadziłam ostatnio takie zajęcia w innej szkole, bo też prowadzę zajęcia w różnych szkołach z emocjonalności. Dzieciaki bardzo chciały się ze mną spotkać, ale stop. Pani, która za to odpowiadała, pani pedagog, już mnie nie wpuściła, bo nie może być ktoś bardziej lubiany od niej, od innych nauczycieli.
I dokładnie tak samo reagują rodzice, zwłaszcza kiedy są jakieś tam zajęcia w małych grupach albo indywidualne z dzieckiem, że w pewnym momencie zaczyna się obawiać taki rodzic, że będzie mniej ważny, mniej kochany przez dziecko niż psycholog, niż nauczyciel. I kółko się zamyka. I znowu, wracamy do samooceny i poczucia: jestem wystarczająco fajny, wystarczająco kompetentny, że starczy tego uczucia ze strony dziecka i dla mnie, i dla nauczyciela, i dla pedagoga, psychologa, terapeuty i kogo tam jeszcze.
No ale ja to pokazuję, że jestem tylko na pewien moment i ja odchodzę.
Ale oni się boją. Oni się boją, że to dziecko już na zawsze będzie wspominać: a pani Agnieszka to była osoba, już
tak
nigdy
wspomina.
Nikogo takiego nie spotkam.
Tak jest, ich ma będzie, natomiast najważniejsze jest to, że otwieramy młode osoby na uczucia, na emocje, na siebie, uczymy ich przeżywania, zwracania uwagi na to, co jest bardzo ważne. Natomiast dorośli, jeżeli chcą się nauczyć, mają taką szansę w spotkaniach z nami i nie myślę tutaj tylko o nas tutaj, o mnie i o panu doktorze, ale również o innych takich osobach pracujących w różnych szkołach, jako różne postacie. Natomiast często my się zamykamy. Nie i koniec. Ja wiem najlepiej, na co mi ktoś tu będzie mówił i pouczał. Natomiast myślę, że największą porażką człowieka to jest zazdrość, że ktoś może być lepszy jeszcze w czymś, czego ja nie znam.
A to też emocje, nad którymi warto.
Oczywiście, że tak. Ja jeszcze tutaj tytułem wyjaśnienia chciałbym powiedzieć, że zdecydowanie nie jestem przeciwnikiem tego programu, dlatego że ktoś tam będzie protestował i ktoś będzie niezadowolony czy przestraszony. Nadal jestem zdania, że warto takie rzeczy robić, natomiast na pewno warto propagować tego rodzaju wiedzę, tego rodzaju filozofię, ale też pracować nad systemem. No, z tego, co mówiłaś, Monika, w wielu krajach się to podziało, więc czemuż miałoby się nie podziać i u nas?
I
docenienie,
czemuż to
zauważenie
służy
tych emocji. No właśnie.
Jest to profilaktyka, przeciwdziałanie temu, o czym mówiliście, czyli ogromnym zagrożeniem współczesnego świata, narkomanii, różnym uzależnieniom zresztą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ogólnie mówiąc, cierpieniu dzieci.
I nie tylko dzieci. I ich rodzice, i te dzieci, które za chwilę będą dorosłe i będą kolejnym pokoleniem rodziców.
Zatem przypominamy trójkąt emocjonalny. Ja z ogromnym zainteresowaniem będę obserwować zmieniający się system szkolnictwa, bo mam nadzieję, że on się zmienia na naszych oczach. I ta sytuacja z tego roku wywołana koronawirusem, lockdownem, zamknięciem szkół i zupełnie innym systemem nauczania być może, mam nadzieję, wpłynie na to, że trzeba będzie wyciągnąć wnioski, wprowadzić duże zmiany w systemie szkolnictwa i choćby przewidzieć takie przedmioty dotyczące emocji, pracy z emocjonalnością dzieci, rodziców, nauczycieli. Bardzo to był ciekawy program i mam nadzieję, że wróci do szkół. Może kogoś zainspiruje.
Też mamy taką nadzieję.
Doktor Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta.
Dziękuję pięknie.
I Agnieszka Kwiatkowska, psycholog, pedagog i terapeutka.
Dziękuję.
Monika Hemperek. Mówimy Państwu dobranoc.
Dobranoc.